Pewnie wszyscy słyszeliście i znacie piosenkę dla dzieci zespołu Exodus 15, Bóg dobry jest. Często śpiewamy ją na naszych nabożeństwach Rodzinny Power. To jest jedna z ulubionych piosenek mojego syna, moja zresztą też. A jej najlepszy moment to wtedy, gdy razem zaczniemy śpiewać te słowa Bóg dobry jest w różnych językach świata. A nawet jeśli akurat tej piosenki nie słyszałeś, nie znasz, to zapewne słyszałeś wiele innych pieśni o tym, że Bóg jest dla nas dobry. Ja śpiewałem i słyszałem o tym od najmłodszych lat na zajęciach szkółki niedzielnej. Jest to chyba najbardziej znana i przekonywująca prawda teologiczna, którą można usłyszeć w kościołach na całym świecie. Bóg jest dobry dla tych, którzy są Mu wierni. Bóg jest dobry dla tych, którzy za Nim idą. Bóg jest dobry dla tych, którzy Mu służą. Ta pieśń o Bożej dobroci rozbrzmiewa od tysięcy lat. I znajdujemy ją również w naszej aktualnej serii kazań, w której studiujemy psalmy. Asaf, który był przewodniczącym chóru, a więc szefem muzyków w orkiestrze króla Dawida, tak właśnie zaczyna swoją pieśń. Psalm 73. O jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Asaf miał wiele powodów do tego, żeby tak właśnie rozpocząć tę pieśń. Swoje życie poświęcił służbie Bogu i służbie największemu królowi, który kiedykolwiek panował nad Izraelem. Jego pieśni, modlitwy i psalmy rozbrzmiewały w świątyni, w świętym przybytku, gdzie naród izraelski gromadził się, by spotkać się z Bogiem. Asaf zaczyna więc swoją pieśń od wyznania tej wielkiej teologicznej prawdy. Prawdy, w którą zapewne sam wierzył. Prawdy, która była tak jasna i tak zrozumiała, jak to, że 2 plus 2 to 4. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to pewnie dla ciebie również jest to jasne i intelektualnie przyjmujesz tę prawdę. Jednak często w życiu może być tak, że prawda o tym, że Bóg jest dobry, rozjeżdża się z tym, co widzisz i doświadczasz w życiu na co dzień. A może nie jesteś chrześcijaninem i słuchasz tego dzisiaj i wcale się z tym nie zgadzasz, mówiąc, jak Bóg może być dobry, skoro niewinni ludzie cierpią i giną, a źli pławią się w szczęściu i luksusie. Okazuje się, że czy wierzysz w to, że Bóg jest dobry, czy nie, to każdy z nas zmaga się czasem z tym, że życie wydaje się być niesprawiedliwe, a Bóg wydaje się być tym niezainteresowany. Po kilkudziesięciu latach służenia ludziom w Afryce, para misjonarzy, pan i pani Morrison, wyruszyli w drogę powrotną do domu, do Nowego Jorku, by tam spędzić resztę lat swojego życia. Z tego powodu, że większość życia właśnie spędzili na czarnym lodzie służąc innym, nie przysługiwała im żadna państwowa emerytura, nie mieli zbytnio własnych oszczędności, a ich zdrowie w znacznym stopniu zaczęło się pogarszać. Byli zmartwieni i zniechęceni. Do domu wracali tym samym statkiem, którym wracał prezydent Roosevelt po zakończonym kilkudniowym polowaniu w Afryce. Na statku nikt nie zwracał uwagi na parę misjonarzy, ponieważ wszyscy skupieni byli na prezydencie i na jego otoczeniu. Podczas rejsu, gdy na statku po raz kolejny wybrzmiewały fanfary na cześć prezydenta, misjonarz w pewnym momencie powiedział do swojej żony: coś jest nie tak. Oddaliśmy swoje życie, by służyć Bogu w Afryce przez te wszystkie lata. I nikt nie zwraca na nas najmniejszej uwagi. A tu ten człowiek wraca sobie z wycieczki, z polowania i wszyscy skaczą koło niego i robią wielkie z tego wydarzenie, zupełnie nie przejmując się nami. Kiedy statek przybył do Nowego Jorku, Orkiestra czekała, by hucznie przywitać prezydenta. Burmistrz miasta oraz inni wysoko postawieni urzędnicy już tam byli. Dziennikarze trąbili w gazetach o powrocie prezydenta. Jednak nikt nie przyszedł przywitać misjonarzy. W takich chwilach łatwo jest stracić wizję Bożej dobroci w swoim życiu. Okazuje się, że Asaf, autor psalmu, też stracił wizję Bożej dobroci. Patrząc na życie, zauważył, że wbrew temu, co śpiewa w niedzielę rano, życie często inaczej wygląda w poniedziałek, we wtorek. Dlatego dalsze słowa jego pieśni brzmią tak. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem, bo zazdrościłem zuchwałym. Chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę. Jak czerń na bieli widać ich niegodziwość, gdy prześcigają się w swoich zaściankach. Szydzą i mówią złośliwie, wyniośle grożą przemocą. Ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. Mówią też, w jaki sposób Bóg się na tym pozna? Skąd Najwyższy będzie o tym wiedział? Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Czy więc nadmiernie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce? A przecież bywałem bity cały dzień i upominany każdego poranka. Jednak gdybym stwierdził, że to było na darmo, to zdradziłbym ród twoich dzieci. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. Asaf w zetknięciu z prawdziwym życiem traci wizję Bożej dobroci. Patrzy z zazdrością na życie bezbożnych ludzi wokół siebie i to wszystko wydaje się nie mieć sensu. Być może gdyby mówił to dzisiaj, to mówiłby o słynnym koszykarzu, który wiele lat temu twierdził, że spał z kilkoma tysiącami kobiet w 50 różnych miastach. Ma 6 dzieci z 5 różnymi kobietami, z którą, która i żadna z nich nie jest jego żoną. Co gorsze, w wulgarny sposób chwali się tym, a fani i dziennikarze sportowi patrzą na niego z podziwem i wierzą w każde jego słowo. A może Asaf mówiłby o aroganckim biznesmenie, który idzie po trupach do celu. Oszukuje, manipuluje, nie mając żadnej moralności. Mimo to jest szanowany i cytowany w czasopismach branżowych. I często można zobaczyć, jak ściska dłonie znanym politykom. A może psalmista mówiłby o całkowicie pochłoniętej swoją sławą celebrytce z wielkiego ekranu, która zmienia facetów jak rękawiczki, bez mrugnięcia okiem. Jednak piszą o niej wszystkie magazyny modowe. Ma doskonale białe zęby, idealną cerę i figurę. Jeździ najnowszymi samochodami i non-stop wrzuca zdjęcia na Instagram z luksusowych hoteli na całym świecie. A jakby było tego mało, to oni zawsze wyśmiewają Boga i ludzi, którzy w Niego wierzą. Kpią sobie, patrząc na tych, którzy zaufali Bogu i niewiele z tego mieli. Hudson Taylor był młodym, wykształconym lekarzem. Dobrze zarabiał i żył wygodnym życiem w Yorkshire w Anglii wraz z swoją żoną i dziećmi. Jednak w pewnym momencie swojego życia postanowił, że chce się poświęcić, chce wiernie służyć Bogu. Wraz z rodziną zostawili całe swoje bezpieczeństwo, sprzedali dom. Hudson porzucił swoją karierę i wraz z rodziną udali się do Chin. A tam stracił wszystkie swoje pieniądze, pomagając biednym i ratując zgubionych. Jego żona zmarła w Chinach, straciła życie, a on sam stracił zdrowie, służąc innym ludziom. Bóg jest dobry dla tych, którzy są Mu wierni. Łatwo jest mówić o tym w niedzielę, ale trudniej jest żyć tą prawdą przez resztę tygodnia. Dlatego niektóre kościoły wykrzywiają tę prawdę i budują na niej swoją fałszywą teologię. Na ile wierzysz, na tyle Bóg ci da. Ile Bogu dasz, tyle On ci odda, może odda ci nawet więcej. Takie prawdy są chwytliwe, mają wzięcie dlatego, że wszyscy chcemy, żeby Bóg pracował dla nas. Skoro my Mu służymy, to On będzie służył nam. Skoro my Mu dajemy, to On nam odda jeszcze więcej, bo przecież jest dobry. To są przekonania, na których opiera się fałszywa teologia Ewangelii sukcesu. A ta teologia buduje na świecie największe kościoły i przyciąga najwięcej ludzi. Jeden z największych kościołów na świecie to kościół w Lagos w Nigerii. Jego kaznodzieja kiedyś podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych stwierdził, że usłyszał głos Boga. Usłyszał, że jest powołany do tego, żeby wrócił do swojego kraju i czynił z biedaków bogaczy. Ten kościół jest tak duży, że mieści 60 tysięcy ludzi każdego tygodnia. Ludzi, którzy przyjeżdżają z Afryki, żeby usłyszeć, że jak dadzą Bogu, to Bóg im odda, że Bóg da im szczęście w życiu, jeśli będą Mu wierni. Dobrze się tego słucha. Taka teologia jest pociągająca. Kto by nie chciał mieć szczęśliwego i wygodnego życia? Kto by nie chciał mieć większej sumy na koncie? Problem polega na tym, że ta teologia nie wytrzymuje zderzenia z prawdziwym życiem. A nawet często jest tak, że życie wywraca te prawdy do góry nogami. C.S. Lewis powiedział kiedyś tak. Mam starego znajomego, który ma już prawie 80 lat. Całe życie był niezłomnie samolubny i wpatrzony w siebie i własne potrzeby aż do teraz. I z przykrością muszę powiedzieć, że jest jedną z najszczęśliwszych osób, które znam. Jak pewnie wiecie, nie byłem kiedyś chrześcijaninem. Jednak nie przyszedłem do Boga, aby mnie uszczęśliwił. Zawsze wiedziałem, że lepiej zrobi to butelka alkoholu. Jeśli chcesz religii, która sprawi, że poczujesz się naprawdę dobrze, to z całą pewnością nie polecam chrześcijaństwa. Bo ludzie na całym świecie, którzy chcą Mu służyć, często mają trudności, żeby zarobić na chleb. Ludzie, którzy poświęcają się dla Niego, dla Boga, tracą zdrowie, tracą życie, często są prześladowani, tracą bliskich. A beztrosko żyją ci, którzy żyją bez Boga. Tak przynajmniej może to wyglądać z daleka. Są szczęśliwsi, nie mają problemów, cieszą się nieustannym powodzeniem. Charles Spurgeon powiedział kiedyś, ci, którzy zasługują na najgorętsze piekło, żyją w najcieplejszych gniazdkach. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znojów śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę. Jak czerń na bieli widać ich niegodziwość, gdy prześcigają się w swoich zachciankach. Szydzą i mówią złośliwie, wyniośle grożą przemocą. Ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. Mówią też, w jaki sposób Bóg się na tym pozna? Skąd Najwyższy będzie o tym wiedział? Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Mówią, jeśli Bóg by widział, Jakby Bóg wiedział, jak ja żyję, co ja robię, to pewnie by mnie zniszczył. A skoro mnie nie niszczy, to albo nie widzi, albo nie istnieje. Kilka lat wstecz dziennikarz radiowy, który lubił na antenie kpić z Boga i z wierzących ludzi, zwłaszcza z kaznodziejów, prowadząc audycję radiową w stacji Toronto, powiedział: jeśli w niebie jest Bóg, to niech mnie zabije. Dam mu 5 sekund. A później zaczął odliczać. 1, 2, 3, 4. Jestem pewny, że w tamtej chwili spora liczba chrześcijan wstrzymała oddech i w myślach wołała do Boga: zdejmij go, pokaż mu. Niech odpowie za te bluźnierstwa. Choć ten jeden raz pokaż, że nie pozwolisz się z ciebie nabijać. Strzel go, niech wszyscy wiedzą, że się nie pomyliliśmy, że ty naprawdę istniejesz. A on liczył dalej. 5. Wiele osób czekało, aż jego świat się nagle skończy. Ale nic niezwykłego się nie wydarzyło. A on zakończył, mówiąc: widzicie? Boga nie ma. Jakby tego było mało, po tym wydarzeniu zyskał sławę i był bardzo rozpoznawalną postacią radiową. Jego styl i bluźnierstwa sprawiły, że stał się hitem dla wielu ludzi. Został milionerem i żył długo. Także przeżył wielu pobożnych kaznodziejów, których osobiście wyśmiewał. Mówimy, że Bóg jest dobry dla tych, którzy są mu wierni. Ale życie wydaje się wywracać tę prawdę do góry nogami. Ci, którzy naśmiewają się z Boga, wydają się być bardziej szczęśliwi. Jeszcze chociażby to było tak, że to oni stają się bardziej szczęśliwi, że im się lepiej powodzi, że mają zdrowie i kasę. Ale to jeszcze wydaje się, że działa w drugą stronę. Ci, którzy tak naprawdę chcą Bogu służyć, tracą pieniądze, tracą szacunek, tracą zdrowie, a czasem nawet tracą życie. Matt był jeszcze nastolatkiem, kiedy dorastając wraz z rodzicami w Minnesocie podjął decyzję, że swoje życie chce poświęcić, by służyć Bogu i innym ludziom. Że chce zmieniać świat dla Boga. Gdy miał 25 lat, wraz z swoją żoną Renę i kuzynem Jonathanem, pełni wiary i zapału, wyjechali na Haiti, by tam pomagać i służyć. Niedługo później, 12 stycznia, leżał przygnieciony pod zawalonym sufitem domu dziecka dla samotnych i bezdomnych chłopców. Był kolejną ofiarą trzęsienia ziemi, które nawiedziło Haiti w 2010 roku. Są takie chwile w życiu, kiedy wszystko się rozpada i gdy wbrew temu, co słyszałeś, pytasz, czy Bóg naprawdę jest dobry? Czy warto w takim razie ponosić te koszty bycia wiernym Bogu? Stojąc na rozdrożu życia, łatwo jest zgubić właściwą drogę i stracić wizję Bożej dobroci. A stojąc na tym rozdrożu, masz już tylko do wyboru dwie drogi. Wiele ludzi w tym miejscu odchodzi od Boga na zawsze. A Asaf, jak czytamy, wybiera drugą drogę. Aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Rzeczywiście stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz w szczęki po trzasku. Jedna chwila ich stan może budzić grozę, mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Jak sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, kiedy wstaniesz, wzgardzisz ich cieniami. Gdy moje serce zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. A na tej drodze zmienia się nie tylko perspektywa, z jakiej widzimy życie ludzi żyjących z daleko od Boga, ale też perspektywa naszego życia. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż ja mam w niebie, jeśli nie ciebie? Bez ciebie nic też mnie nie cieszy na ziemi. Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. Bo zginą ci, którzy oddalają się od ciebie. Zniszczysz wszystkich niedochowujących ci wiary. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Jahwe znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich twoich dziełach. Asaf mówi, wróciłem do świątyni Bożej, do zgromadzenia wierzących ludzi. Dopiero wtedy zrozumiałem. Tutaj dałeś mi zrozumieć, o co w tym chodzi. W miejscu, w którym Bóg powiedział, że spotka się ze swoimi ludźmi. W miejscu, w którym obiecał, że jest obecny. Okazało się, że nic nie zmieniło się w życiu Asafa, ale wszystko zmieniło się w wizji jego życia. W jego perspektywie, przez którą patrzył na swoje życie. Bóg często nie zmienia okoliczności, ale zmienia nas. Nasze spojrzenie i nasze nastawienie, z jakim patrzymy i przechodzimy przez różne momenty w życiu, przez różne trudności i problemy. Spotykając Boga wraz z innymi ludźmi, zaczynasz widzieć życie z innej perspektywy. Nie z perspektywy życia tu i teraz, ale z Bożego punktu widzenia, z perspektywy wieczności. I dopiero wtedy dostrzegasz, że to, co kiedyś wydawało się, że ma wielką wartość, że jest cenne, okazuje się być zupełnie nieznaczące i bezwartościowe. To, co kiedyś wydawało się, że to na tym polega życie, że to jest właśnie sedno życia, okazuje się być zupełnym śmietnikiem. William Randolph Hearst, który zbudował wielki zamek Hearst w pobliżu Zatoki Moro, miał pasję, która wypełniała całe jego życie. Przeszukiwał świat w poszukiwaniu pięknych przedmiotów, które mogłyby wypełnić jego zamek. Lubił zapraszać znane i cenione osoby, by mogły podziwiać wszystko to, co udało mu się zgromadzić w jego zamku. Miał jednak jedną ważną zasadę, którą wszyscy goście znali i każdy musiał jej przestrzegać. Nikomu nie wolno było wspominać w jego domu słowa śmierć. Każdej nocy panicznie bał się zasnąć, ponieważ dręczył go strach przed śmiercią. Z perspektywy życia tutaj na ziemi miał wszystko, ale perspektywa jego wieczności była przerażająca. Dlatego, gdy znajdziesz się na rozdrożu życia, życia, w którym wydaje się, że wszystko zaczyna się walić, gdy problemy i trudności, przez które przechodzisz, choroba, śmierć bliskiej osoby, brak dzieci, samotność, gdy to wszystko powoduje, że tracisz wizję Bożej dobroci w swoim życiu. W chwili, kiedy będziesz miał ochotę zostawić całe to chrześcijaństwo, pamiętaj, że możesz odwrócić się i odejść. Albo tak jak Asaf, możesz wrócić do miejsca, w którym Bóg przyrzekł, że spotka się ze swoim ludem. Możesz wrócić do kościoła, możesz wrócić do społeczności z Bogiem i społeczności z innymi ludźmi. Bo tylko wtedy jesteś w stanie zobaczyć inną perspektywę i zobaczyć, że Bóg jest dobry dla nas. Bóg jest dobry dla ludzi, którzy starają się Go znaleźć z głębi serca. Bóg jest dobry nawet wtedy, gdzie życie wydaje się być tak niesprawiedliwe i bolesne. I tylko dzięki takiej perspektywie młody lekarz Hudson Taylor, który służąc w Chinach stracił wszystko, co miał. Stracił pieniądze, stracił żonę, stracił swoje zdrowie, ale nigdy nie stracił wizji Bożej dobroci. Jego syn powiedział kiedyś, mój ojciec zdał sobie sprawę, że ofiara jest wielka, ale nagroda jest jeszcze większa i będzie trwała wiecznie. Bo stojąc na rozdrożu życia, możesz wraz z innymi zwrócić się do Boga, zrozumieć, co ma prawdziwą wartość i zobaczyć życie z perspektywy wieczności. Państwo Morrison, o których opowiadałem na początku, małżeństwo misjonarzy, którzy powrócili do domu do Nowego Jorku po życiu spędzonym na misji w Afryce. Gdy przybyli do portu, nie zastali nikogo, kto by wyszedł im na przywitanie. Przecisnęli się więc przez tłum fotoreporterów i ludzi wiwatujących na cześć prezydenta Roosevelta i udali się do wschodniej części miasta, żeby wynająć tanie mieszkanie na jedną noc, z nadzieją, że następnego dnia znajdą jakieś zajęcie, żeby móc przeżyć w tym mieście. Tej nocy starszy mężczyzna powiedział do swojej żony: nie zniosę tego. Bóg nie traktuje nas sprawiedliwie. Wróciliśmy do domu po latach służby. Jaką mamy perspektywę? Żona odpowiedziała mu: czemu w takim razie nie pójdziesz do drugiego pokoju i nie powiesz tego Bogu? Pan Morrison posłuchał żony i niedługo po tym wrócił do pokoju, ale jego twarz wyglądała już zupełnie inaczej. Żona zapytała: co się stało? Pan rozstrzygnął to ze mną, powiedział. Powiedziałem mu, jak bardzo przybity jestem tym, że prezydent został w tak niesamowity sposób przywitany w domu, a nas nie przyszła przywitać nawet jedna osoba. A kiedy skończyłem narzekać, poczułem, jakby ktoś położył mi rękę na ramieniu, a w swojej głowie usłyszałem głos: ale ty nie jesteś jeszcze w domu. Mimo że Bóg często nie zmienia okoliczności w naszym życiu, to spotkanie z Nim może zmienić nas i całą perspektywę, przez którą patrzymy na życie. Dlatego gdy staniesz na rozdrożu życia i mimo trudności pójdziesz w stronę Boga, to zobaczysz drogę, która prowadzi do domu, do wieczności i będziesz mógł na nowo zaśpiewać wraz z innymi: Bóg dobry jest.